Jakiś czas temu zdecydowaliśmy o tym, że to, co będziemy robili wspólnie jako zbór, będzie miało zawsze charakter misyjny, dlatego że dostrzegliśmy, iż nie jesteśmy w stanie się sklonować, wydłużyć czasu w dobie, ani dni w tygodniu, tym bardziej w miesiącu czy w roku, więc postanowiliśmy, że będziemy to, co robimy jako zbór, robili z myślą o tym, aby dzielić się zawsze Ewangelią i żeby zawsze przy okazji tego, co czynimy, powiedzieć o tym, co Jezus uczynił dla naszego zbawienia, aby zawsze, zawsze skorzystać z okazji, by dzielić się Ewangelią. I właśnie między innymi ten dzisiejszy program, on jest wynikiem tej idei, że z jednej strony pierwotnie jest to program przygotowywany dla zboru i był już tutaj raz prezentowany, dzisiaj jest prezentowany raz w czasie konferencji młodzieżowej na przełomie roków i oczywiście dzisiaj, ale też mogliśmy z tym programem pojechać do Szczytna i chcemy się dzielić Ewangelią, chcemy, żeby Ewangelia docierała w nowe miejsca w różny sposób, żeby tak czy inaczej ludzie słyszeli o Jezusie Chrystusie. Żeby ludzie słyszeli o Jezusie Chrystusie. Przywożę pozdrowienia serdeczne od pastora Andrzeja Seweryna. Miałem okazję spędzić z nim dosłownie parę godzin i on prosił serdecznie pozdrowić cały zbór. Również przywożę serdeczne pozdrowienia od uczestników konferencji M4, dlatego że troską Kościoła jest to, aby wspierać wszystkich tych, którzy chcą zakładać nowe zbory. Między innymi troska ta polega na tym, że zapraszani są do współpracy pastorzy, którzy zakładali zbory, mają w tej kwestii doświadczenie, aby takie teamy, zespoły wspierać, aby ta praca mogła odbywać się bez zakłóceń. I tam od uczestników tej konferencji, organizatorów, jak również od brata Daniela Trusiewicza, którego spotkałem jeszcze pierwszego dnia. Wiem, że później miał być również pastor Mateusz Wichary. Od nich wszystkich bardzo serdeczne pozdrowienia. Drodzy, dzisiejsze kazanie nosi tytuł Uwierz w miłość, którą Bóg ma do Ciebie. Uwierz w miłość, którą Bóg ma do nas. I chciałbym mówić tutaj o tym, co wydaje mi się jest naprawdę bardzo ważne i fundamentalne. Nawet nie tyle dla ludzi jeszcze niezbawionych, ile dla ludzi zbawionych. Bo wiecie, dziwne to jest, ale w miarę upływu lat chodzenia za Panem możemy mieć problem z wierzeniem w miłość, którą Bóg naprawdę ma do nas. I tak jak już poczyniłem kiedyś takie swoje odkrycie na potrzeby swojej i powiedzmy swojej posługi, że ludzie w miarę, bywa tak, że ludzie wierzący w miarę jak chodzą za Panem, coraz bardziej przypominają tych, którzy wierzą w zbawienie z uczynków, a nie z łaski. Bo kiedy zdarzy im się upaść po pewnym czasie chodzenia z Panem, albo zdarza im się, że zaliczą w swoim życiu gorszy czas, nie są w stanie przyjść do Boga, żyją w potępieniu i tak naprawdę w tym oddaleniu od Niego diabeł może zrobić z nimi co chce. I dlatego to wezwanie, które Jan kieruje do wierzących, brzmi: uwierz w miłość, którą Bóg ma do ciebie, bo bez tego nie osiągniesz celu. A żeby uwierzyć w tę miłość, musisz jej doświadczyć. I wtedy być może, że w nią uwierzysz. Wiecie, takie tylko po prostu tłumaczenie na ten temat niewiele daje, dopóki człowiek się nie przekona, że rzeczywiście ilekroć przyjdzie do Boga w skrusze swojego serca, to może doświadczyć cały czas tej samej miłości, której doświadczył pierwszego dnia, gdy przyszedł jako grzesznik i prosił o przebaczenie i prosił o nowe życie. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Nie był, nie bywa, ale jest miłością. Kiedy otwieramy Słowo Boże, możemy odnieść wrażenie, że Bogu nie zależy na tym, aby przekonać nas do siebie. I faktycznie ktoś powiedział, że Biblia jest napisana dla tych, którzy już wierzą. Czemu? Ponieważ zaczyna się takim prostym stwierdzeniem. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I wiecie, nie mamy na początku, wiecie, dowodu. Bóg stworzył ziemię, ponieważ albo stworzył i stało się to w ten i ten sposób. Nikt nie stara się nas przekonać wcale. Od początku zaczyna się z grubej rury. Tak, że po prostu albo wierzysz, albo nie. Mamy wrażenie, że Biblia jest pisana dla tych, którzy wierzą. Ona jest pisana nie tyle nawet dla potomków Adama, ile można powiedzieć dla dzieci Abrahama. Dla tych, którzy zostali poczęci z wiary. I dla których stało się to jakimś, no nie wiem, sposobem życia, codziennością. No bo zobaczcie, użyję tylko trzech ilustracji z Biblii, po prostu, które wygląda na to, że po prostu Bóg komplikuje sprawę dla niewierzącego lub sceptyka. Nie ułatwia mu tematu. Weźmy tylko samą drogę do Kanaanu. Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, już tych 10 plag, no dobrze. No ale słuchajcie, po co było to morze? O to morze to się przewracają wszyscy. Nie tylko Faraon w nim utonął ze swoimi wojskami, ale po prostu sceptycy się o to przewracają. No bo Izrael, ten potężny tłum, idzie sobie i w pewnym momencie Faraon jednak zmienia zdanie. Nie wypuścimy tych niewolników. Kto będzie za nich pracował? My już odwykliśmy od takiej pracy. Rusza samym swoim wojskiem. No i rzeczywiście, co się dzieje? Izrael znajduje się w potrzasku. Po lewej stronie góry, po prawej stronie góry. Przed nimi morze, a z tyłu Faraon. I wydaje się, że sytuacja bez wyjścia, prawda, nie budują tratw. Wiecie, nie starają się, nie wiem, szukać racjonalnych rozwiązań. Po prostu nie ma racjonalnego rozwiązania w tej sytuacji. I Bóg mówi do Mojżesza, wyciągnij laskę, którą trzymasz w dłoni nad morze. I kiedy Mojżesz to robi, no po prostu co się tam dzieje, słuchajcie. Widzieliście kiedyś to na własne oczy? W lewo, w prawo się woda rozstępuje, powiał wiatr wschodni. No i okazuje się, że jest droga przez morze. Suchą nogą mają przejść. Dlatego człowiek sceptyczny, sceptyk mówi, nie, to nie było morze, to było morze Sitowia, tam było płytko. I po prostu oni przeszli po takim płytkim miejscu, Mojżesz wiedział, którędy iść, przeszli na drugą stronę. No właśnie tylko problem jest, że w tej płytkiej wodzie Faraon z żołnierzami utonął. To się w ogóle nie trzyma kupy. Ale przeszli suchą nogą, gdzie woda po lewej, po prawej stronie była jak wał. W życiu tego nie widziałem. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Nie wiem, czy tak chętnie bym wszedł wtedy w tą drogę. Nie wiem, czy bym to zrobił. Wiem tylko, że kiedy Egipcjanie podjęli tę samą próbę, co naród izraelski, no niestety wody wróciły na swoje miejsce, oni wszyscy utonęli. Słuchajcie, czy to ułatwia drogę sceptykowi do Boga? Tak się wydaje, że Bóg mógłby być bardziej ludzki, prawda? Jakieś takie bardziej ludzkie rozwiązanie mógłby nam dać. No nie wiem jakie, no ale po prostu, no. Następna historia. Idzie ten Izrael do Kanaanu. No i co mają na drodze? Jordan. No słuchajcie, uwierzcie mi, ten Jordan można przepłynąć. Byłem nad Jordanem przynajmniej parę razy, dwa razy. I to taka rzeka, która mnie trochę rozczarowała swoją wielkością. Pewnie jak jest ta pora deszczowa, to ona na pewno jest szersza. Ale tak pomyślałem sobie, no ludzie, Wisła, Warta to jest rzeka. A Jordan jest taki dosyć wąski. I co znowu się dzieje? Bóg powtarza swoje rozwiązanie. I mówi tym razem do Jozuego tak. Każ kapłanom wziąć skrzynię przymierza i wejść w wody Jordanu. Tylko pamiętajcie, żeby odległość między arką a ludem była około 1 kilometra. Każ im wejść. Wtedy rozsunę wody, a wy przejdziecie, kiedy kapłani z arką będą stali w Jordanie na dnie tego koryta. Jego koryta. I co się dzieje? Faktycznie kapłani wchodzą do wody, a Izrael z odległości kilometra patrzy, co się dzieje. I Bóg zatrzymuje wody tak, że przestają płynąć. Te, które płynęły, popłynęły sobie, a te się zaczynają kumulować. No i naród rusza. Kiedy spojrzymy na to z góry, to bardzo wyraźnie widzimy, jaką lekcję daje im Bóg. To ja was tam przeprowadzę. Lud stoi kilometr dalej. Tam jest Arka Przymierza Kapłani. To ja otwieram wam drogę. Po co Bóg daje takie historie? Przecież Sceptyk się o nie przewróci. Mogli przepłynąć. Mogli? Mogli. Mogli nawrzucać kamieni i zrobić sobie jakieś tam, wiecie, przejście. Mogli? Mogli. Ale nie, po prostu musieli wchodzić do tego Izraela suchą nogą. Po co to? Albo pierwsze miasto na drodze w Kanaanie. Nie mogli trafić gorzej. Jerycho. Jeżeli istniała definicja niezdobytego miasta, to właśnie było Jerycho. Olbrzymie mury, potężne. I jaka jest Boża strategia na to miasto? Normalnie armia robi pierścień, szczelny pierścień dookoła miasta, żeby nawet myszka się nie prześlizgnęła. I co się robi w przypadku takiego miasta? Głodzi się je. Rok, dwa, trzy. W końcu wszystko zjedzą i albo wykończy ich głód, albo wykończą ich epidemię. Ale nie. Bóg mówi, każdego dnia przez 6 dni będziecie wszyscy wojownicy obchodzili to miasto raz dookoła. Bez żadnych okrzyków bojowych. Chciałoby się powiedzieć, taki marsz w ciszy. Będziecie podążali za arką i za kapłanami, którzy będą grali na rogach. Pierwszego dnia idą i wiecie, wyobrażam sobie po prostu, jak ci ludzie z tych murów patrzą, co to się dzieje. Chodzą dookoła, startują, o co tu chodzi? A oni zrobili jedno kółko i wrócili. Następnego dnia jedno kółko i wrócili. Ci grają na tych rogach, skrzynia idzie, a żołnierze w ciszy. Żadnych okrzyków bojowych nie mieli wykonywać. I tak przez 6 dni, a 7 dnia o coś się zmienia, prawda? Jaki tam jest haczyk? 7 razy obeszli to miasto i w końcu za 7 razem, kiedy kapłani zagrali, wszyscy ci wojownicy wznieśli okrzyk bojowy i ruszyli na miasto, żeby rozłupać ten mur. No nie, mur sam się rozpadł. Żadnej kuli armatniej. No nie było wtedy armat, prawda? Ale po prostu chciałoby się, żeby to było jednak inaczej. Dlaczego Bóg, Biblia jest pełna takich historii, które, no mówiąc wprost, trochę nie przystają do współczesnego świata. Chociaż słuchajcie, w to, co wierzy współczesny człowiek, to jest po prostu niesłychane. Ludzie wierzą w gry na przykład, w które grają. I w tą rzeczywistość, która się tam tworzy, prawda? W różne rzeczy ludzie wierzą, w niesamowite rzeczy. Ale po co? Po co te wszystkie historie? Żeby może wyraźnie przedstawić tam siebie. Żebyśmy zobaczyli, jak płytki i jak taki, powiedziałbym, płaski jest świat bez niego. Że tak naprawdę nasze życie nie ma większego sensu bez niego. I kiedy on się w tym pojawia, zmieniają się, przynajmniej jedna wytyczna, która zmienia wszystko, prawda? Kiedy Bóg, nie człowiek, bo my chcielibyśmy Boga ludzkim uczynić, ale kiedy Bóg, nie człowiek, wkracza w życie swojego ludu, no rzeczy zmieniają się diametralnie. Można powiedzieć, w najbardziej beznadziejnej sytuacji jest nadzieja. Jest nadzieja. Po co Bóg nam daje tę historię? Może paradoksalnie, aby właśnie nauczyć nas wierzyć. Bo w tym codziennym życiu my po prostu opieramy się o pewne prawa, zasady i funkcjonujemy wcale nie zwracając się za bardzo z wiarą ku Bogu, żeby ubogacić nas, bo człowiek bez wiary jest po prostu biało-czarny, nie jest kolorowy. Kiedy nie ma tej relacji z Bogiem. Dobrze, otwórzmy pierwszy list Jana, rozdział 4, wersety od 16 do 19. I czemu ja to wszystko mówię? Ponieważ właśnie jest pewien problem. Okazuje się, że wcale nie jest najtrudniej uwierzyć w cuda. Ani uwierzyć w te wszystkie niezwykłe historie. Chociaż jak dziś pamiętam, byliśmy w Świętajnie na obozie i w pewnym momencie mówiłem historię o tym, jak Piotr rusza do Jezusa po wodzie. I pamiętam ten wzrok Adama, który po prostu, nie mów tego pastorze, nie kończ tej historii. Adam wtedy był bardzo sceptyczny. I po prostu pamiętam, podszedłem, mówi, co nie wierzysz? To on mówi, pastorze, no po prostu jak? Kiedy to wspominamy dzisiaj, to się z tego śmiejemy, ale po prostu rzeczywiście tak było. Wcale nie cuda są najtrudniejsze. Jan ma inny problem, miał inny problem, dostrzegł go i dlatego pisze do ludzi wierzących. 1 Jana 4, rozdział 16, werset. Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Nie wiem, czy wyczuwacie, ale tu jest pewien taki trud wyczuwalny, że nie było to takie proste, ale uwierzyliśmy jednak w miłość, którą Bóg ma do nas, dlatego że ją poznaliśmy, dlatego że jej doświadczyliśmy. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Chcesz mieć niezachwianą ufność w dzień sądu? Ja chcę. Niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. No Janie, nie pomogłeś nam teraz. Jacy my jesteśmy tacy jak On? No jacy my jesteśmy tacy jak On na tym świecie? A więc jednak nie możemy mieć niezachwianej ufności. Czytajmy dalej spokojnie, ponieważ Jan rozwija myśl. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Ale zacznijmy najpierw od tego, do kogo Jan to pisze. Do kogo Jan pisze o tym, że Bóg jest miłością? Do kogo Jan pisze, Bóg nas tak umiłował? Do kogo? Do wszystkich? Nie, to są listy pasterskie do zborów. Do Kościoła. Do Kościoła, który zmaga się z prześladowaniami, który może wątpić w miłość Bożą, że Bóg naprawdę się troszczy. I zobaczcie, w liście Jana znajdujemy takie określenie, kto to ci my, nas, dzieci Boże, 3, rozdział 1, werset, prawda? Potem ci, którzy narodzili się z Boga, 3, rozdział 9, werset. Umiłowani, to bardzo często się powtarza, umiłowani, czyli ci, których Bóg umiłował to szczególną miłością, a więc odbiorcy tego listu. Dalej, młodzieńcy, prawda, ojcowie, dzieci, to też znamy z rozdziału 2. Ci, którzy wierzą w imię Syna Bożego, 5:13. A więc o tej szczególnej miłości Jan pisze do wierzących, wiedząc, że to oni mają problem z uwierzeniem w tę miłość. Jak to jest możliwe? Kto jak to, że świat może nie wierzyć, ale czemuż to Kościół miałby nie wierzyć w miłość, którą Bóg ma do nich, do nas? Chodzi o to, że Janowi trudno było uwierzyć, że Bóg go kocha, ponieważ odkrył, że nadal upada. I to było powodem frustracji w jego życiu. Nie to, że żyje, wiecie, takim hulaszczym trybem życia. Nie. On po prostu pokochał Boga, uwierzył w to, że jest nowym stworzeniem, zaczął chodzić przez wiarę z Nim, ale nagle się okazało, że upadł. Potem się okazało, że upadł i nie mógł wstać przez jakiś czas. I zaczął wątpić. Być może zaczął wątpić w to, kim jest, czy rzeczywiście stał się dzieckiem Bożym, ale zaczął wątpić w miłość, że Bóg może go takim kochać. Ponieważ my z reguły kochamy tych, którzy nas kochają. Tych, którzy nam dochowują wierności. Tych, którzy nas zadowalają swoim życiem, postępowaniem, relacją z nami. Więc jak Bóg mógłby kochać mnie, skoro ja tak zawodzę? I pozwolę, że ci zadam pytanie. Czy chociaż raz tak nie pomyślałeś? Nie? To tylko ja mam taki problem w takim razie. Tak. Jan miał z tym problem. W pierwszym liście, w 4, rozdziale, wersety 9-10 pisze takie rzeczy. On mówi, musimy zrozumieć pewną rzecz. Dobrze, jeżeli wątpisz, cofnijmy się do początków i zobaczmy, jak to się wszystko zaczęło, żeby zrozumieć, co leży u podstaw tej miłości. I zobaczcie, co jest napisane. Wersety od 9 do 10 w 4 rozdziale Jan pisze tak. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Więc Jan mówi, wróćmy do początków. Jak to się zaczęło? Czy pamiętasz? Czy to ty szukałeś Boga? Otóż odpowiedź brzmi tak, ale nie od ciebie to wyszło. Czy to ty, nie wiem, zapragnąłeś zmienić swoje życie? Tak, ale nie od ciebie to wyszło. Bo prawda jest taka według Jana, że to Bóg wyruszył do nas. Bóg miał plan ratunkowy, Bóg posłał swojego Syna, Bóg zainicjował wszystko, Bóg nas zaczął szukać, Bóg nas znalazł. Nie wiem, co się wydarzyło w twoim życiu, ja znam swoją historię, każdy z nas ma inną historię, ale ta historia doprowadziła nas do Boga. I gdzieś w środku tej historii Boga nie było, ale my zawołaliśmy do Niego i się okazało, że jednak ten świat nie jest taki płaski, bo Bóg jest. I doświadczyliśmy Jego ręki, chociaż Go nie było widać. Chociaż Go nie było widać. I trudno jest Janowi uwierzyć, jak mówi, że kiedy doświadcza w życiu upadków, rozczarowany i rozgoryczony samym sobą, że miałby uwierzyć, że Bóg go nadal kocha w taki sposób, w jaki pokochał go, czy do jakiej miłości doświadczył pod krzyżem. Ale Jan mówi, tak właśnie jest. W oparciu o to, jak Bóg cię znalazł, to nie ty wyruszyłeś do Boga, to On wyruszył do ciebie. I znalazł cię w twojej beznadziei, w twojej grzeszności, popachy. I wyciągnął cię z tego błota. I oczyścił cię swoją krwią. I usprawiedliwił cię. I przyjął do swojej rodziny. Nadał ci tytuł dziecka Bożego, stałeś się nim faktycznie. A potem udzielił ci ze swojego ducha, abyś mógł żyć podobnie jak On. Czemu tak zrobił? 16 werset rozdziału 4. Ponieważ Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Ponieważ Jan doświadczył tej niezmiennej, bezwarunkowej Bożej miłości, uwierzył w nią. Doświadczył, że za każdym razem, kiedy przychodził skruszony do Boga, doświadczał tej samej bezwarunkowej miłości, obecności Boga, otwartych ramion, które mówiły, wróć do mnie, przyjdź do mnie, pomogę ci, idź dalej. Bo to nie jest koniec, to jest początek. I słuchajcie, w tej historii jest to bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli 3 rozdział, 1-3 wersety. Jeżeli nie zrozumiemy, kim my dzisiaj jesteśmy, a kim mamy być docelowo, to będziemy się rozbijać o rozgoryczenie. W 1 Jana 3 rozdział, wersety od 1 do 3 czytamy, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. No to wiemy, jesteśmy dziećmi Bożymi. Kiedy uwierzyłeś w Ewangelię, kiedy zwróciłeś się wiarą ku tej Ewangelii, kiedy poprosiłeś o nowe życie i zacząłeś iść według tej Ewangelii, możesz być pewien, Biblia mówi, jesteś dzieckiem Bożym. Dalej czytamy, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Widzicie to? Jesteś dzieckiem Bożym, ale jesteś nadal w procesie, ale to, kim ostatecznie będziesz, to jeszcze się nie objawiło. A więc nie jesteś jeszcze tym, kim Bóg chce, żebyś był, ale tym się staniesz. Jesteś w drodze. Jesteś w procesie. Powiem tak, Bóg wcale nie oczekuje dzisiaj, że będziesz doskonały. On oczekuje od ciebie innych rzeczy. Ale przyjdzie dzień, kiedy będziesz doskonały. I to będzie wtedy, gdy zostanie zniszczona śmierć, gdy powstaniesz z grobu przemieniony w nowym ciele. O, wtedy mógłbyś się czuć rozczarowany, gdybyś doświadczył grzechu, ale go nie doświadczysz. Będziesz od niego wolny. Ale dzisiaj jeszcze się nie okazało, kim jesteśmy. Jeżeli o tym zapominamy, chociaż Słowo Boże mówi o tym bardzo wyraźnie, to zapewne będziemy rozczarowani i będzie trudno nam uwierzyć w miłość, którą Bóg ma do nas, bo czemuż by Bóg miał kochać nas takich, jakimi jesteśmy? A ze względu na to, kim się staniemy. Ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa. Bóg jest miłością. Dla tych, którzy zwrócili się wiarą ku Ewangelii, Bóg jest miłością. A więc umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, kiedy to jest? To jest mowa o tym, kiedy zostaniemy wzbudzeni z martwych i kiedy się z Nim spotkamy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Wtedy będziemy do Niego podobni. Dzisiaj też jesteśmy do Niego podobni. Zobaczymy w czym, ale nie aż tak. To dopiero się objawi. Jeżeli nie zrozumiemy tego, że dzisiaj jeszcze to nie jest czas doskonałości, to będziemy rozgoryczeni. Dzisiaj jest czas łaski, abyśmy mogli wstawać, przychodzić do Boga, przyjmować odpuszczenie i usprawiedliwienie, uświęcać się i iść do przodu. Bo cel jest tam, a nie teraz. Cel nadal jest przed nami. I w wersecie trzecim czytamy, każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Czyli jeżeli będziesz o tym wiedział, pomimo swojego upadku wstaniesz i powiesz, ja wiem, co jest celem, tam jest cel, dopiero jeszcze przede mną. Ja chcę mieć udział w tym zmartwychwstaniu. Chcę mieć udział w tym, za co Jezus umierał. Bo jest powiedziane, że jako ostatni wróg będzie zniszczony kto? Śmierć. I to będzie właśnie wtedy. Jezus już zwyciężał na krzyżu. Ale to w pełni wypełni się kiedy? Właśnie wtedy, gdy On się objawi. Jan zrozumiał, że choć teraz jest już dzieckiem Bożym, to nadal nie jest jeszcze tym, kim Jezus chce go widzieć i kim go Jezus ostatecznie uczyni. Więc musi współpracować. Więc musi po prostu zrobić to, co jest możliwe na dzisiaj i czego Bóg od niego oczekuje, a nie robić rzeczy, których Bóg od niego wcale nie oczekuje. Cały list Jana mówi o trzech ważnych aspektach. Po pierwsze, jesteśmy wezwani do radykalnej walki z własnym grzechem. Nie z czymś, ale z własnym. Z własnym grzechem. Po drugie, powinniśmy wiedzieć, że dopóki żyjemy, będziemy doświadczali upadków. Lecz krew Jezusa Chrystusa obmyje nas z każdego, gdy wyznasz to ze skruchą. I po trzecie, pomimo tego, oraz pomimo faktu, że Bóg jest miłością i kocha Cię bezwarunkowo, jesteśmy wezwani ustawicznie do uświęcenia. Ponieważ mam tę nadzieję, że cel jest tam, pomimo upadku ja powstaję i uświęcam się ustawicznie. Pragnę, by moje życie, by mój charakter, by moje postępowanie było coraz bardziej czyste i wolne od grzechu. Kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Co to znaczy? Jeżeli wiem, czego mogę się spodziewać, uwzględniając Boga, Jego obecność w moim życiu, dzieło i ofiarę Jezusa Chrystusa, Jego działanie oraz na co jeszcze teraz liczyć nie mogę, wiem, że ostateczne zwycięstwo dokona się, kiedy zmartwychwstaniemy, zostaniemy przemienieni. Nie poddam się. Podejmuję dzieło uświęcenia, oczyszczam się przez wiarę, nie przyjmując potępienia, które przynosi diabeł. Oto to, o czym pisze tutaj Jan i musimy to po prostu zobaczyć. Lecz poza uświęceniem mamy tu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otwórzmy nasze Biblię na 4 rozdziale, wersetach 17-21. Jest przykazanie dla nas wszystkich. Marek uwielbiał je powtarzać. Mam nadzieję, że jeszcze nie porzucił tej nadziei, ale nie o tobie, Marek, mowa. Tak spojrzałem, żeby było jasne. Okej. Przepraszam. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jak i On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował brata swego. Zadam taką prostą zagadkę. Jakie słowo najczęściej się tu powtarza? Miłość. A właściwie nie rzeczownik, tylko czasownik. Miłować. Otóż to, do czego wzywa nas Bóg dzisiaj. Poza pokładaniem nadziei w tym, że On dotrzyma słowa, że mamy kochać tak, jak On to uczynił. Mamy kochać Jego i mamy kochać Kościół, braci i siostry. Tutaj to jest bardzo wyraźnie napisane. Chciałbym, żebyśmy to dostrzegli. Jan składa wtedy deklarację. Możemy mieć wówczas niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jesteśmy na tym świecie tacy jak On, czyli jacy? Kochający. To jest w kolejnym wersecie. Bóg wcale nie oczekuje od nas, że będziemy idealni. O to się przewrócimy niestety. I On wie, że nie może od nas tego oczekiwać. On nie chce, żebyśmy lekko traktowali grzechu, ale On mówi, ja oczekuję od Ciebie tego, co jesteś w stanie zrobić, bo dostałeś nowe serce. Dostałeś cząstkę z mojego ducha. Ty potrafisz kochać mnie i potrafisz kochać braci i siostry, a nawet więcej, i nawet tych, którzy ci nienawidzą, a więc ludzi spoza kościoła. Potrafisz kochać, więc rób to. Więc rób to. I nie mów, że kochasz mnie, mówi Bóg, jeżeli nie kochasz swojego brata. Bo nie można kochać mnie, jeżeli się nie kocha brata i siostry w Chrystusie Jezusie. Co więcej, Jan mówi tak. Kiedy zaczynasz kochać Boga z całego serca i taka to jest relacja. Nie wiecie, relacja wymiany informacji, tylko relacja emocjonalna z Bogiem. I z braćmi, z siostrami pojawia się pewien naturalny efekt tej relacji. Co? Znika strach przed karą. Jeżeli kochasz Boga i ludzi, nie musisz się bać i nie będziesz się bał. Co więcej, człowiek, który kocha Boga i ludzi, zaczyna robić rzeczy, które kiedyś napełniłyby go strachem. Ze względu właśnie na miłość do nich. I po tym właśnie pozna cię Bóg, kiedy wstaniesz. Po miłości, jaką On przejawił do ciebie, jaką przejawia do Kościoła. I rzeczywiście, to nic odkrywczego. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A Jezus powiedział, że największym przykazaniem jest jakie przykazanie? Z całego serca miłuj kogo? Boga oraz bliźniego. Jan mówi, wiem, że może się boisz teraz, ale jeżeli się boisz, to nie szukaj, nie wiem, nie szukaj swoich pomyłek, nie szukaj tego, że nie wiem, w czymś nie dociągnąłeś i zawiodłeś Boga. Zastanów się, czy rzeczywiście Boga kochasz i czy rzeczywiście kochasz braci i siostry. Bo jeżeli się boisz, to znaczy, że drżysz przed karą. To znaczy, że coś w relacji z Bogiem i z nimi jest nie w porządku. Gdybyś kochał naprawdę, nie bałbyś. Miłujmy więc, gdyż Bóg nas pierwszy umiłował. Pytanie jest, czy ja potrafię tak kochać? Boże, jak bardzo, no nie chcę użyć słowa, nienawidzę tej siostry albo tego brata, prawda? Cóż oni mi zrobili? Jak ja mam ich kochać? Ale w 1 Jana 4, 11-13 zobaczmy, co Jan, jak Jan uczy Kościół. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Umiłował w sumie wrogów. I Jan mówi, pamiętaj, powinieneś, to takie logiczne, Bóg nas umiłował, my powinniśmy nawzajem się miłować. Więc przynajmniej wiemy, że powinniśmy podjąć trud, prawda? Boga nikt nigdy nie widział, dlatego jest to tak ważne. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Bóg przejawia się przez miłość, która z ciebie płynie do innych. Nikt nie widzi Boga, ale może doświadczyć Bożej miłości od ciebie ku sobie. I Bóg mówi, taki jest plan. Taki jest plan. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Czyli Bóg chce kochać przez nas tą doskonałą miłością innych ludzi. Jeżeli tylko nie porzucamy tego zadania. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. I Jan tutaj po prostu dodaje, to jest możliwe dzięki temu, że otrzymaliście Ducha Świętego. I narodziliście się na nowo. Jesteście powołani do tego, by kochać. By kochać. Jan uczy nas, że powinniśmy nawzajem się miłować. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Jest to możliwe, ponieważ dla tych, którzy trwają w Nim, udzielił ze swojego ducha. Włożył w nas swoją cząstkę. A On jest czym? Miłością. Jeżeli nawet dał nam tylko kawałek tego, to właśnie jest miłość. Wiecie, Kościół bez miłości jest karykaturą. Jak mnie irytują ludzie, którzy w imieniu Jezusa chcą innych po prostu poglądami bić po głowach. Niepoprawna teologia. I tam po prostu... Miałem taką rozmowę z jednym bratem, bardzo go lubię, na tym spotkaniu M4 i on mnie przekonywał do pewnej teologii. Ja mówię, wiesz co, mam tylko jeden zgryz z tą teologią. Większość ludzi, którzy ją wyznają, to są strasznie egocentryści i zadufani w sobie ludzie. To mnie nie przekonuje zupełnie, bo gdyby oni kochali ludzi, na przykład mnie, brata w Chrystusie, a nie wyzywali mnie od heretyków, to prawdopodobnie bym ich wysłuchał. Ale jeżeli ktoś przychodzi z takim nastawieniem, to ja na dzień dobry nie będę go słuchał. Czemu? Bo w nim nie ma Bożej miłości. Bo miłość walczy o człowieka. Przekonuje człowieka. Tak jak zrobił to Bóg. Po owocach poznacie ich. Po owocach poznacie ich. Kościół bez miłości jest po prostu karykaturą tego, co Bóg zaplanował. I co jest ważne w tym, o czym dzisiaj czytaliśmy, to jest to, że Jan uczy tutaj Kościół, nie wszystkich, Kościół. My musimy nauczyć się kochać. My jesteśmy w stanie kochać, tak jak Bóg nas umiłował. Kiedy przebywamy z Nim, a On udzielił ze swojego ducha, jesteśmy w stanie kochać ludzi i On nas do tego wzywa. Mówi tak, jeżeli upadłeś, przyjdź, wyznaj swój grzech, ponieważ przyjdzie dzień, kiedy powstaniesz, będziesz przemieniony, będziesz już bez grzechu. Ale już dzisiaj możesz kochać, chociaż nie możesz być doskonały, bezgrzeszny, ale możesz już dzisiaj kochać doskonałą miłością, bo dałem ci nowe serce. Kochaj mnie i kochaj ludzi. W pierwszym rzędzie tych z Kościoła, a w drugim rzędzie pozostałych. Bracia i siostry, i Jezus między innymi po to przyszedł, by pokazać nam, że to jest możliwe w ciele. Bóg tego od nas oczekuje. Nie wiecie, bez grzeszności. To jeszcze dzisiaj nie jest możliwe. List Jana uczy nas, co mamy z tym zrobić. Nie mamy pobłażać grzechowi, ale Bóg oczekuje od nas dzisiaj jednej rzeczy. Mamy kochać. Jezus też to powiedział. Miłujcie się nawzajem. Potem wszyscy poznają, kim wy jesteście. I muszę wam powiedzieć, że nie ma usprawiedliwienia. Ja dla siebie, kiedy rozważam to słowo, mówię, Marcin, nie ma usprawiedliwienia. Jeżeli staniesz przed Bogiem i On ci powie, a ta siostra? Kochałeś ją, tak jak ja ciebie umiłowałem? Dzisiaj czytaliśmy. Jak powiesz, nie wiedziałem, to Bóg wejrzy w serce. Zbada wszystko. Bracia, siostry, kochajmy. I powinniśmy się o to modlić. To jest modlitwa zgodna z wolą Bożą, aby kochać braci i siostry. Aby nauczyć się tej miłości tutaj, by też kochać ludzi, którzy są poza. I wychodzić do nich w imieniu Jezusa z tym przesłaniem, z taką postawą. Jan mówi, musiałem doświadczyć i uwierzyć w miłość, którą Bóg ma do mnie. Po pierwsze po to, by trwać w społeczności z Nim ustawicznie, ale po drugie, by taką miłością być dla innych. Fajnie, że pisze to w takim wieku. To już jest podeszłym wiekiem człowiek. Nie jest sceptykiem. Nie, nie. Jest przepełniony Bożą miłością. Potężne doświadczenie. Zapraszam nas teraz do modlitwy. Abyśmy dzisiaj modlili się tylko w taki prosty sposób. Panie, naucz mnie kochać Ciebie i moich braci i siostry ustawicznie. Miłością, jaką Ty umiłowałeś mnie. Daj mi to doświadczenie owej miłości, abym doświadczył i uwierzył w miłość, którą Ty masz do mnie. Abym już nigdy nie trwał z dala od Ciebie, kiedy upadnę w potępieniu, gdzie diabeł może zrobić ze mną, co zechce. Abym też już nigdy nie żył z nienawiścią do brata i siostry. Panie, uczyń to. Wiem, że Ty otwierasz morze. Wiem, że Ty burzysz mury. Ty wyciągasz z pieca. Więc uczyń to, bo wiem, że jest to zgodne z Twoją wolą. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś objawić nam Ojca. Przyszedłeś do swojego ludu, ażeby być ich królem. I pokazałeś, co jest dla Ciebie najważniejsze. Świątynia, ale to świątynię zbudowałeś z ciała swojego oraz miłość, którą objawiłeś. W ten sposób pokazałeś, jaki jest Twój Ojciec. Bóg jest miłością. Dziękujemy Ci, Panie, za to objawienie, objawienie Nowego Testamentu, ale też objawienie całej Biblii. I dzisiaj, Panie, kiedy stoimy przed Tobą, to mamy to jedno pragnienie, tę modlitwę. Wiemy, że jest zgodna z Twoim sercem i z Twoją wolą, abyśmy miłowali się nawzajem. Panie, ja przepraszam Cię z całego serca za to, komu tej miłości nie okazuję i też kogo nienawidzę lub do kogo mam niechęć potężną. Ponieważ Ty pokazujesz, że powinniśmy kochać tak, jak Ty kochasz. I że to jest możliwe. I że o to zapytasz. I Panie, ja nie szukam usprawiedliwienia dla siebie, ale chcę prawdziwie kochać Ciebie i moich braci, moje siostry. Panie, Ciebie nie widać, ale my jesteśmy tutaj po to, aby Twoja miłość objawiała się w tym świecie. Dlatego modlę się, Panie, abyś pomógł mi kochać Ciebie ustawicznie, pomimo upadków własnych, wiedząc, jaki jest cel, że kiedyś się objawi to, jakim mam być i wtedy będę znaleziony podobny do Ciebie. Więc, Panie, nie pozwól mi marnować dni z dala od Ciebie po upadku, tylko trwać ustawicznie w społeczności z Tobą, wiedząc, że Ty jesteś miłością i że Twoja ofiara rozwiązuje ten problem i pozwala mi trwać w społeczności z Tobą. Ale Panie, też modlę się, abym nie usłyszał od Ciebie, ale Jego jej nie kochałeś. I wiem, Panie, że gdybym dzisiaj stanął przed Tobą, takie słowa usłyszałbym, bo Ty widzisz wszystko. Widzisz zakamarki serca. I za to Cię, Panie, głęboko i bardzo przepraszam. Dziękuję Ci, Panie, że Ty umiłowałeś nas. Umiłowałeś mnie. Zanim doświadczyłem i uwierzyłem w Twoją miłość. I stało się tak dlatego, że mnie kochałeś pomimo wszystko. I dążyłeś do celu, jakim jest zbawienie duszy, mojej duszy. Chwała Ci za to, Panie. Panie, tak modlę się o nas. Ażebyś rozbroił sytuacje, które przykrył kurz. Warstwy wielowiecznych pyłów, nierozwiązanych sytuacji, niewyjaśnionych rzeczy, bo wydały się po prostu niemożliwe. Panie, tak bardzo Cię proszę o to, ażebyś pomógł usunąć wszelkie niedomówienia, wszelkie w połowie rozwiązane sprawy. Panie, abyśmy mogli szczerze, wszyscy szczerze, w pełni z radością na ustach błogosławić siebie i kochać się miłością, jaką Ty obdarowałeś nas. Ty jesteś wszechmogącym Bogiem. Ty burzyłeś mury Jerycha i Ty powiedziałeś, że wszelką myśl poddajemy w posłuszeństwie Chrystusowi. Mamy oręż, którym burzymy wszelkie warowni dla sprawy Bożej. I o to się, Panie, modlę. Aby taki Jerycha nieprzebaczenia, nienawiści, abyś zburzył w naszym życiu, w naszych sercach. Panie, tak bardzo Cię proszę o to, abyśmy byli znalezieni nie tylko w wierze, ale też w miłości. Panie, tak bardzo proszę Cię o to. Czasami droga do brata lub siostry wydaje się jak droga przez morze, ale Ty ją otwierasz. I pomagasz stanąć u drzwi albo usiąść razem w jednym pomieszczeniu, aby rozmawiać, aby modlić się, aby błogosławić sobie nawzajem. Drogi Panie, proszę Cię, aby rzeczywistość słowa, o którym pisze Jan, rzeczywistość krzyża była w całej pełni pośród nas. Była w całej pełni pośród nas. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.